ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.
Rozmowy o Biblii rozpoczynamy. W studiu już ksiądz Zbigniew Skuza. Witam księdza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Proszę księdza, nasze ostatnie rozważania to rozważania nad Ewangelią według świętego Mateusza, nad 13 rozdziałem. To tam znajdziemy 7 przypowieści, 2 długie i 5 krótkich. O tych dwóch dłuższych rozmawialiśmy w poprzednich naszych spotkaniach, do których odsłuchania bardzo serdecznie państwa zapraszamy, jeśli ktoś nie miał okazji wysłuchać nas na żywo. Dzisiaj zajmiemy się tymi 5, które są o wiele krótsze. Czasami to jest tylko 1 bądź 2 wersety. Natomiast mimo tego, że one są tak krótkie, to też niosą niesamowity dar dla nas, proszę księdza. Co możemy znaleźć w tych przypowieściach?
Przypowieści niosą, jak pani redaktor powiedziała, ogromny dar dla nas. Bardzo podoba mi się to sformułowanie, bo one są dla nas takim odkryciem serca Pana Jezusa, tego, co w tym sercu jest, i przypowieści uderzają nas swoją niesamowitą prostotą i taką bezpośredniością, byśmy powiedzieli, w komunikacji. Tutaj nie ma jakichś skomplikowanych porównań, a te wszystkie porównania są zaczerpnięte z życia codziennego, one są zrozumiałe, one należą do świata codziennego tych ludzi, więc są też zrozumiałe i bardzo wielkie przesłanie niosą. Drodzy Państwo, i tych przypowieści, o których dzisiaj chcemy kilka słów powiedzieć, jest 5, one są bardzo krótkie, wszystkie zawarte w 13 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Pierwsza z nich to przypowieść o ziarnku gorczycy od wersetu 31 do 32. I czytamy tutaj, że Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś posiał na swojej roli. To ziarenko jest najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz kiedy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, i nawet ptaki w jego gałęziach się mogą zagnieździć. W tej przypowieści Pan Jezus robi prawdopodobnie aluzję do takiego drzewa, które w języku łacińskim nazywa się Synapis nigra. To jest takie drzewo, które właściwie jest krzewem i kiedy już wyrośnie, osiąga wysokość do 3-4 metrów. Jest też inna odmiana tego Synapis, która nazywa się Salvadore, i wtedy ona jest jeszcze większa. Co jest istotą tej przypowieści? Istotą jest to, że to ziarenko jest bardzo, bardzo małe. I jak się porówna wielkość tego ziarenka, z którego ten krzew wyrasta, z tym krzewem, no to jest ogromna dysproporcja. I w tej przypowieści Pan Jezus chce powiedzieć, że Królestwo Niebieskie, czyli obecność Jego orędzia, obecność Jego samego w naszym życiu, czasem ma bardzo skromne początki. My czasem mamy taką pokusę, żeby wszystko od razu, chcielibyśmy zbudować dom, zaczynając dzisiaj, a kończąc może pod koniec tygodnia. Kiedy wydaje się nam, że te początki są takie małe, to jesteśmy czasem zniechęceni. Czasami odstępujemy od podjętych postanowień czy zadań. Tymczasem ta przypowieść mówi nam, jeżeli nawet wydaje ci się, że początek jest skromny, że to jest tylko małe ziarenko, to się nie zniechęcaj, bo z tego małego ziarenka mogą wyrosnąć wielkie rzeczy. I my w historii Kościoła widzieliśmy wiele takich przykładów. Kiedy myślę na przykład o świętej matce Teresie z Kalkuty, o tej niesamowitej intuicji, którą ona miała, jadąc pociągiem, żeby założyć zgromadzenie sióstr miłosierdzia, które dzisiaj rozrosło się jak potężne drzewo. No, to jest rzeczywiście dobre potwierdzenie tej przypowieści. Więc to jest ta pierwsza przypowieść. Druga przypowieść to przypowieść o zaczynie. To jest tylko jeden werset, werset 33. Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. W języku greckim to słowo zaczyń, to słowo zyme, od tego słowa pochodzi nasze polskie słowo enzym. Moglibyśmy powiedzieć, że chodzi tutaj o drożdże. Drodzy Państwo, ta szczypta tych drożdży, tego zyme, tego zaczynu, zakwasiła 3 miary mąki. Jedna miara to jest 13 litrów. A więc tej szczypty zakwasiło się prawie 40 litrów mąki. To jest ogromna ilość.
Czyli coś małego może wpłynąć na coś wielkiego.
Tak, coś małego powoduje, że tworzy się z tego coś wielkiego, ale tutaj w tej przypowieści o tym, o tych drożdżach, czy o tym zaczynie, mamy jeszcze inny aspekt. One rosną od wewnątrz. To jest coś, co rośnie. My widzimy ciasto, prawda, które rośnie. Mhm. Ktoś mówi, że rośnie jak na drożdżach. Więc my widzimy, że to wzrasta i ta siła niejako jest z wewnątrz tego ciasta. To ciasto po włożeniu tego zakwasu, tak, nabiera jakiejś niesamowitej właściwości, jakiejś mocy, która powoduje, że ono jakby od wewnątrz wzrasta. I to jest też bardzo ważne przesłanie, bo my na przykład, kiedy zachęcamy do czytania Słowa Bożego, czy do modlitwy, czy do uczestniczenia w Eucharystii, czy do w ogóle pogłębiania naszego życia duchowego, to czasem mówimy, no cóż to jest lektura Słowa Bożego, no czasami może z rozproszeniami, może z jakimiś trudnościami, czasami mówimy, no msza święta, pójdę, mam rozproszenia, wydaje mi się, że od po prostu...
Jestem, ale czy się modliłem, to
właśnie, i czasami
trudno powiedzieć, prawda?
Ludzie, którzy są bardzo wrażliwi, mówią, często mają taką też do siebie nawet pretensje, no nie wiem, że jakieś rozproszenia były i się wydaje, że może to czy tamto było nie tak. Tymczasem w nas dzieje się coś wielkiego. Ksiądz Jan Twardowski bardzo pięknie pisze o swoim kapłaństwie i on mówi, że pewnego lipcowego dnia, który był dla innych szary zapewne, jakaś potężna moc nagle poczęła się we mnie. On tak mówi o swoim kapłaństwie, czyli jego życie nabrało jakiegoś zupełnie nowego wymiaru, dla ludzi z zewnątrz niewidocznego. I to jest właśnie ta przypowieść, przepiękna przypowieść, chociaż tylko jeden werset. Dalej mamy w 44 wersecie przypowieść o skarbie, który został ukryty w roli, później ktoś go znajduje i, jak czytamy, uradowany poszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dlaczego kupił całą rolę?
No właśnie tak, proszę księdza, bo jak czasami słucham tej przypowieści, to normalnie wiele osób mówi tak, no wziąłby ten skarb, poszedł sobie i nie byłoby żadnego problemu. W końcu go znalazł, prawda?
Byłby problem, dlatego że znalezienie skarbu na czyjejś roli byłoby po prostu przestępstwem, byłoby kradzieżą, cokolwiek wzięcie stamtąd, więc według ówczesnego prawa rzymskiego, drodzy państwo, prawa rzymskiego, ale też zgodnie z prawem rabinicznym i prawem żydowskim, należało kupić cały teren i wtedy, jeśli ten teren już należał do tej osoby, no to mogła z nim robić, co chciała. Kopać, wykopywać, brać, siać, zabierać. Gdyby kupił tylko ten sam skarb, to wtedy byłoby potraktowane to jako kradzież. Kupił czy zabrał, więc nie wolno by było tego wziąć samego. I dlatego też ta przypowieść o skarbie, ona łączy się z kolejną przypowieścią o perle. Tutaj jest werset 45 i 6. Kiedy Pan Jezus mówi, że kupiec, który poszukiwał pięknych pereł, znalazł jedną drogocenną, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tutaj również jest to ta sama idea, to znaczy, jeżeli już coś odkryłem, coś, co jest dla mnie cenne, co jest ważne, to wszystko inne nie ma znaczenia. To jest coś takiego, kiedy człowiek nagle odkrywa, że jest coś w jego życiu, jest coś w jego życiu, co jest najważniejsze. I to jest ta hierarchia wartości, to ustawienie tego, co naprawdę się liczy i wszystko inne jest temu podporządkowane. Perła była zawsze dla Żydów takim symbolem i luksusu, i pewnego takiego subtelnego bogactwa, ponieważ w wodach, które okalają Ziemię Świętą, tam pereł nie ma. One były sprowadzane z Morza Czerwonego, bo tam są te małże perłopławne, które powodują, że się te perły wytwarzają w środowisku naturalnym. Więc dla Żyda perła to była czymś absolutnie synonimem takiego bogactwa, pewnym mirażem. Więc znalezienie perły graniczyło z takim powiedzeniem, wszystko inne nie jest ważne. To jest coś tak pięknego, coś tak cennego, że wszystkie inne rzeczy nie mają znaczenia. I to jest w naszym życiu tak właśnie, kiedy człowiek odkrywa coś, co napełnia jego życie, kiedy ktoś żyje w szczęśliwym małżeństwie, kiedy ktoś żyje w szczęśliwym kapłaństwie, kiedy ktoś odkrywa sens swojego życia, kiedy robi coś, co daje mu taką pełną radość. to cóż mogą znaczyć inne rzeczy? To jest bardzo ważna przypowieść o tym, żebyśmy potrafili szukać tego, co naprawdę w życiu się liczy. Dlaczego warto jest oddać wszystko. I ostatnia z tych pięciu przypowieści to przypowieść o sieci. Ona jest troszkę dłuższa od wersetu 47 do 50. Ona opowiada o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci, która zagarnie ryby wszelkiego rodzaju. Kiedy ta sieć się napełnia, wtedy rybacy na brzegu usiadłszy odrzucają dobre ryby, odrzucają złe ryby, a te dobre zbierają w specjalne pojemniki i je zabierają. Na czym polegała ta operacja? Sieci w Palestynie były takie, że była to taka jakby wstęga, taka sieć mogła mieć nawet do 500 metrów i ona była o szerokości do 2-3 metrów, była zazwyczaj umieszczana między dwoma łodziami, te dwie łodzie płynęły.
I tak trochę zagarniały.
I tak zagarniały właśnie, kiedy już przybywali na brzeg. Wtedy tam były różne rzeczy, tam były i jakieś małże, jakieś skrupiaki, jakieś inne rzeczy.
Zanieczyszczeń
takich
też,
jak dzisiaj mamy, nie było, butelek na przykład, czy jakichś śmieci plastikowych wtedy nie było, ale były różnego rodzaju śmieci i też ryby. Jeśli ryba była na przykład jakaś nadgnita, czy ryba, która nie miała łusek albo płetw, to wtedy według prawa żydowskiego takie ryby nie wolno jest jeść. Również prawo żydowskie zabrania jedzenia wszelkiego rodzaju skorupiaków. Tego się nie je po prostu. Więc trzeba było to wszystko poodrzucać. I przesłanie tej ostatniej przypowieści jest podobne do przesłania przypowieści o chwaście i o tych snopkach konkolu i pszenicy, które są oddzielone. Tutaj również są dobre ryby i złe ryby. Więc wraca do nas jeszcze raz, niejako na zakończenie tego nauczania, to wezwanie do odpowiedzialności. Możesz zagarnąć wszystko w twoim życiu, ta twoja sieć może być ogromna, możesz w swoim życiu robić, co chcesz, ale pamiętaj, że przychodzi moment, w którym dobre ryby są oddzielone od złych ryb, w których konkol jest oddzielony od pszenicy, bo nie można wszystkiego ze sobą zabrać. Czyli te przypowieści wszystkie dają nam ogromną, ogromną życiową i chrześcijańską mądrość.
Tak mam wrażenie, że Pan Jezus mówi w przypowieściach, żebyśmy lepiej chyba zrozumieli. Tak dla tamtych ludzi te przypowieści, one bardzo mocno dotykały ich życia. My dzisiaj musimy trochę posłużyć się tłumaczeniem, dlaczego tak, a nie inaczej. Pewnie mało z nas, kto wie, jak wygląda konkol. Natomiast to jest ciekawe, że Pan Bóg, że Pan Jezus schodzi do takiego poziomu zwykłego człowieka i mówi w sposób bardzo prosty o bardzo ważnych rzeczach, proszę księdza. Te przypowieści mają taki aspekt, takie znaczenie.
I to jest prawda. Święty Jan Chryzostom, znakomity kaznodzieja, wielki biblista, teolog, doktor kościoła, biskup, mówił, że charakterystyką działania Pana Jezusa jest katabazis. W języku greckim słowo katabazis oznacza uniżenie, zejście. Ruchem przeciwnym jest anabazis, czyli niejako wyniesienie kogoś. I święty Jan Chryzostom bardzo często powtarzał, że Jezus przychodzi po to, żeby wynieść człowieka na wyżyny nieba, żeby go doprowadzić do samego Boga. Ale żeby to zrobić, on sam musi dokonać aktu katabazis, czyli zejścia, zniżenia do człowieka. I to zniżenie, które dokonało się we wcieleniu, bo przecież Jezus przyjął, będąc Synem Bożym, przyjął postać ludzką, ale ono dokonało się też, byśmy dzisiaj powiedzieli, na takim poziomie semantycznym, na poziomie językowym. Zauważmy, że w przypowieściach Jezus używa bardzo prostego języka. Wielokrotnie to podkreślaliśmy tutaj, w tych naszych spotkaniach. I jeśli on używa takiego prostego języka, to po co to robi? Po to, żebyśmy go dobrze zrozumieli. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja nie wiedziałem, o co tam chodzi. Bo tutaj naprawdę nie można nie wiedzieć. I to katabazis Pana Jezusa, to zniżenie się, to wyjście naprzeciw człowiekowi jest czymś absolutnie fantastycznym i wspaniałym.
Bardzo księdzu dziękuję. Państwa oczywiście zapraszam do kolejnych spotkań z Biblią, ale przede wszystkim do tego, co najważniejsze, do lektury Pisma Świętego, osobistej lektury Pisma Świętego i wiedząc, co te konkretne fragmenty ze sobą niosą, do takiej osobistej refleksji, nie szukania, do kogo to słowo jest skierowane, ale do osobistej refleksji i odkrywania tego słowa w swoim osobistym życiu. Dzisiaj żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
ABC Wiary. Rozmowy o religijnej codzienności życia. Zaprasza Joanna Ekstowicz.